Wielka Wyprawa Trójmorze. Partnerem wspierającym Wielką Wyprawę Trójmorze jest Fundacja PKO Banku Polskiego.
Rafał Modrzewski, współzałożyciel firmy Ice Eye, czyli Lodowe Oko. To specjalnie z Tolkienem musi być skojarzone, czy... Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu. Jeżeli chodzi o nazwę samej firmy, to z tym wiąże się taka historia trochę biznesowa, trochę tak naprawdę naukowa. Jak rozpoczynaliśmy działalność, wiedzieliśmy tak naprawdę, że będziemy budowali satelity. Wiedzieliśmy, że będzie ich dużo, ale jeszcze nie wiedzieliśmy, do czego one się będą miały komukolwiek przydać. Jak rozważaliśmy różnego rodzaju pomysły czy inicjatywy, to wpadła nam do głowy idea monitorowania lodu na Oceanie Arktycznym w celu umożliwienia transportu ładunków poprzez coś, co się nazywa Northern Shipping Route, czyli taki tor wodny na północy Rosji, który łączy nam Europę z Azją, Europę z Japonią czy z Chinami, krótszą drogą niż ta droga alternatywna, która wiedzie przez kanał Suezki. Okazało się, że największym problemem, który tak naprawdę te statki muszą pokonać w momencie transportu towaru, to właśnie jest lód. Wszyscy obawiamy się kolejnego Tytanika, a tym bardziej Tytanika na Oceanie Arktycznym, gdzie tej pomocy nie będzie się dało udzielić. No i ta droga, ta lodowa droga, ta północna droga była niedostępna dla nas jako cywilizacji tak naprawdę, dopóki nie jesteśmy w stanie rozwiązać tego problemu z lodem. No i tu się okazało, że dużo satelit, takich, które my budujemy, jest świetnym rozwiązaniem tego. Zaczęliśmy się w to wszystko angażować i to był pierwszy pomysł biznesowy.
Używa pan liczby mnogiej. Wiedzieliśmy, że będziemy budować satelity. Kto wiedział i dlaczego to wiedział?
Zgadza się. To jest ja, Rafał i mój kolega Pekka, dwóch współzałożycieli firmy Ice Eye.
No dobrze, a jak pan Rafał wpadł na pomysł, że w ogóle można budować satelity? Jest 8 miliardów ludzi na świecie i mniejszość zdecydowana buduje satelity. Jaka była droga do tego momentu?
Tak, to prawda, że mniejszość. Cała ta droga, wydaje mi się, oczywiście w różnych momentach czasu możemy pomyśleć, że ona się rozpoczyna. Gdzieś ta fascynacja kosmosem jako dziedziną czy miejscem nawet istniała już od zawsze.
Czyli od kiedy?
Od dzieciństwa. Myślę, że nie pamiętam,
kiedy
jestem.
Ale co, poznał pan teorię względności, popatrzył pan w gwiazdy, poszedł pan opalać się nad Bałtyk. Jaki jest początek tego? Jakie było pierwsze pytanie, które pan sobie zadał? I pamięta pan o tym pytaniu? Znaczy, krótko mówiąc, bo to jest... Jak pan myśli? Którędy chodzą pana myśli? Jaką drogą?
A to jest te ciekawe takie rozważenie filozoficzne, na które nie wiem, jak długo się zastanawiałem. Wie pan co? Wydaje mi się, i to jest część takiej naszej kultury tutaj. My mamy 5 wartości, w które wierzymy w firmie. Jedną z podstawowych wartości to jest coś, co nazywamy critical thinking, czyli po polsku myślenie krytyczne. I tak naprawdę często tutaj pracownicy pytają się mnie, co to właściwie oznacza, co ja przez to rozumiem. Ja mówię, chodzi tak naprawdę o pytanie się, dlaczego czegoś nie da się zrobić. Jeżeli obserwujemy świat i widzimy różnego rodzaju problemy i zamiast akceptować odpowiedź, to jest niemożliwe, pytamy się, dlaczego to jest niemożliwe, dlaczego nie możemy wystrzelić ludzi na Marsa, dlaczego nie jesteśmy w stanie budować satelity, który jest dużo mniejszy, dlaczego nie jesteśmy w stanie wystrzelić ich 100, 200, 1000 i obserwować naszej planety w czasie rzeczywistym, to właśnie to pytanie pozwala nam zmienić kurs, którymi naszymi myśli podążają i tak naprawdę zabrać nas w tą przestrzeń, w której ICE dzisiaj się znajduje.
Myślałem, że odpowie pan jeszcze z dziecięcej perspektywy na pytanie, jak to się zaczęło, jak zaczęło się rozmarzenie nad kosmosem, ale pan już się przeniósł na Politechnikę Warszawską, bo wtedy już można było takie pytania sobie stawiać, bo już pan wiedział, czego pan chce.
Tak, to trochę prawda. Postarałem się uniknąć tego dzieciństwa, ponieważ nie pamiętam pierwszego pytania, ale pamiętam takie momenty, kiedy... wydaje mi się, że pierwszy moment, kiedy zdałem sobie sprawę z tej fascynacji, to jest jak dostałem od rodziców Game Boya, którego potem wymieniłem z kolegą na teleskop. Ponieważ wolałem spędzać więcej czasu patrząc na...
I patrzył pan na gwiazdy?
Na księżyc i na gwiazdy niż na grę.
To jest gra komputerowa, ale patrzył pan na gwiazdy, rozpoznawał pan konstelacje i wśród tych konstelacji, które my widzimy na niebie, widział pan, a to jest satelita. I w którym momencie życia pan pomyślał, wybuduje satelitę?
Myślę, że to już było bliżej właśnie Politechniki, czasów Politechniki, kiedy ja wiedziałem, że chcę zostać inżynierem, wiedziałem, że budowanie różnego rodzaju rzeczy jest mi bliskie i tak naprawdę to będzie moja pasja. No i w momencie, kiedy zaczynamy tak naprawdę studia inżynierskie, dość szybko się okazuje, że jedną z takich najbardziej fascynujących rzeczy, które można zbudować, to sprzęt, który wystrzeliwujemy potem w przestrzeń kosmiczną.
I pierwsza produkcja to jest produkcja jeszcze na Politechnice, jakieś nagrody pan za to dostał, czy troszkę później to się zdarzyło?
Pierwsze projekty kosmiczne to nie jest jeszcze Politechnika.
To jeszcze szkoła średnia?
Nie, już tutaj to jest właściwie można powiedzieć 50 na 50, ponieważ mój pierwszy projekt kosmiczny zaczyna się na trzecim roku studiów. Mój trzeci rok studiów spędzam fizycznie w Finlandii, będąc studentem Politechniki Warszawskiej. Jestem tutaj na stypendium zagranicznym. Wyjeżdżam, żeby napisać moją pracę inżynierską, żeby studiować właśnie jako student Politechniki Warszawskiej na trzecim roku, ale już na uniwersytecie tutaj w Finlandii. I trochę z przypadku okazuje się, że w tym momencie rozpoczyna się tutaj projekt i program budowania pierwszego fińskiego małego satelity, jeszcze dużo mniejszego niż te, które my budujemy teraz. No i ja włączam się do tego programu bardzo chętnie i właściwie automatycznie. No i zaczynam w tym momencie spędzać czas nad budowaniem czegoś, co w przyszłości zostanie wystrzelone w kosmos.
I co trzeba wiedzieć, co trzeba potrafić, żeby zacząć budować satelity?
Wydaje mi się, że najważniejsze są chęci mimo wszystko. Wielu rzeczy można się nauczyć w czasie budowania. Oczywiście dużo pomaga wiedza z zakresu konkretnej dziedziny, w którą jesteśmy włączeni. Tak? Czy to jeżeli to jest inżynieria mechaniczna, czyli jesteśmy mechanikami, to projektujemy strukturę satelity. Jeżeli jest to programowanie, to wtedy odpowiadamy za kod, który jest wykonywany na tej satelicie. Jeżeli jest to elektronika, którą ja studiowałem, to może być to system zarządzania mocą, może być to bateria. Ja akurat studiowałem elektronikę, bardzo specyficzną działkę, czyli radioelektronikę. I w tym momencie tutaj byłem odpowiedzialny za anteny, radio i komunikację. Więc często wydaje mi się, że patrzy się na satelitę jako pojedynczy produkt, czy produkt, który jest tworzony poprzez zestaw inżynierów, którzy są skupieni na budowaniu satelity jako taki. To jest system tak naprawdę. Satelita to jest tylko i wyłącznie nazwa, która jest atrybuowana obiektom znajdującym się w przestrzeni kosmicznym. Jeżeli byłby to samolot, który byśmy wystrzelili, co nie zdarza się zbyt często, to tak naprawdę potrzebowaliśmy inżyniera od budowania samolotów. Jeżeli jest to wielki teleskop, to potrzebujemy optyków. Jeżeli jest to wielka antena, to potrzebujemy radiowców. Więc tak naprawdę okazuje się, że nie ma jednej specyficznej działki, którą należy studiować, żeby zabrać się za budowanie satelity. W zależności od tego, co chcemy wystrzelić, takiej osoby potrzebujemy. Oni tylko muszą być w stanie dostosować to do pracy w bardzo skomplikowanych warunkach.
I udało się stworzyć firmę. Powiedział pan, że najpierw był pomysł na to, że chcemy budować satelity, potem pierwsze zastosowanie. I to zastosowanie było zastosowaniem komercyjnym od razu? Czy udało się znaleźć klienta, krótko mówiąc, kogoś, kto powiedział tak, ja chcę?
Pierwsze zastosowanie faktycznie było zastosowaniem komercyjnym. Koniec końców udało się znaleźć klienta. Historia tej całej działalności jest taka, że klient podpisuje z nami umowę. Warto mimo wszystko jednak wspomnieć, że tego klienta nie udało nam się znaleźć od razu. Te poszukiwania trwały i one trwały no dłużej niż rok, więc można powiedzieć latami trwały. Okazało się, że udało nam się znaleźć dużego klienta, bardzo zainteresowanego. To jest publiczna informacja, tym klientem pierwszym, który podpisał kontrakt z firmą ISI, już wtedy firmą założoną, czyli jakby z punktu widzenia prawnego takim istniejącym przedsiębiorstwem, to była firma ExxonMobil. I to było w roku 2015. I wtedy, ja doskonale to pamiętam do teraz, to była największa notowana spółka na giełdzie.
Bo dzięki temu i dzięki temu, że posiadaliście satelity, mogli w czasie rzeczywistym wiedzieć, jaka jest pokrywa lodu i czy żeglowne jest to miejsce.
Zgadza się. W każdym razie taki był plan. My jeszcze wtedy, w momencie, kiedy ten kontrakt pierwszy podpisaliśmy, satelity nie mieliśmy w powietrzu, ale mieliśmy dość dużo planów, mieliśmy prototypy, mieliśmy zdolności przeprowadzania testów i oni jako klient włączyli się w pracę z nami w bardzo wczesnej takiej... Bardzo wczesnym, na wczesnym etapie rozwoju firmy.
Czyli krótko mówiąc, dali moc i siłę, czyli finansowanie dla pierwszego projektu. Czyli uwierzyli.
Zgadza się, uwierzyli.
W jaki sposób największy koncern na świecie można przekonać do takiego planu? Uśmiechem?
na pewno uśmiech pomaga. Dużą ilością pracy. Ja często mówię, że jak my jeździliśmy wtedy do nich do kwatery głównej, która znajduje się w Houston, w stanie Texas w Stanach Zjednoczonych, to zawsze byliśmy bardzo pewni tego, co wiemy, ale również pewni tego, czego nie wiemy. Więc zawsze dawaliśmy im jasno do zrozumienia. To są rzeczy, z których my sobie zdajemy sprawę i wiemy, a to są rzeczy, których jeszcze nie wiemy, i będziemy musieli je razem rozwiązać.
No dobrze, ale na czym to musiała być oryginalna koncepcja, czyli taka koncepcja, której oni nie mieli u siebie w Stanach Zjednoczonych, nie było nigdzie indziej, że uwierzyli dwóm młodym ludziom w to, że oni są w stanie to zrobić i to jest najlepsze dla nich rozwiązanie.
Jak najbardziej oryginalna. W 2015 roku...
Ale na czym ta oryginalność polegała?
Bo nikt inny nie proponował nawet, że coś takiego jest możliwe.
Ale co?
Wybudowanie konstelacji małych satelitów, która będzie w stanie obserwować pokrywę lodową z taką częstotliwością i z taką dokładnością.
Ale konstelacja małych satelitów, czyli konstelacja ile tych małych satelitów i co to jest ten mały satelita?
Więc my oferowaliśmy plany związane z wystrzeleniem 18 satelitów. 18 tak zwanych mikrosatelitów.
Wszystko było obliczone, było wiadomo, że te 18 satelitów wystarczy, żeby w czasie rzeczywistym cały czas mieć, trzymać rękę na pulsie i wiedzieć, lód 2 centymetry większy, 2 centymetry mniejszy, tak?
Zgadza się, to było dość dobrze obliczone wszystko. A symulacje pokazywały, że konstelacja 18 satelitów pozwoli nam gwarantować kolejne zdjęcie co 4 godziny. To zdjęcie będzie odpowiedniej rozdzielczości, będzie odpowiedniej wielkości. My będziemy w stanie na tym zdjęciu rozróżniać różnego rodzaju lód, więc typy lodu. Jesteśmy w stanie klasyfikować taki lód. Jesteśmy w stanie klasyfikować nie tylko jego typ, ale również pewne atrybuty związane z grubością, czy powiedzmy z wagą, albo z twardością lodu, ponieważ to jest najważniejsze.
A po drugiej stronie na pewno rozmawialiście z inżynierami, z ludźmi, którzy się na tym znają. A nie było takiej obawy, no dobrze, przedstawimy swoje plany, Amerykanie są bogaci, sobie wezmą i sami wystrzelą te 18 satelitów?
Oczywiście gdzieś z tyłu głowy te obawy były. Pytanie było tylko, czy będą w stanie to zrobić. No i oni dość jasno jako spółka zajmująca się ropą i gazem, mimo tego, że byli największą spółką na świecie, no prawda jest taka, że no nie jest to rzecz bardzo prosta. Wybudowanie i wystrzelenie 18 satelitów.
No to mówił pan, że jest proste. Wystarczy mieć takiego inżyniera i takiego inżyniera i strzelamy.
Może jeszcze dużo chęci i zaparcia.
To też pan powiedział, ale ja jeszcze jedno pytanie. Ale w jaki sposób pan znalazł ten Exxon cały Mobil? Jak to się stało? No bo to też niezwykłe spotkanie.
Zgadza się. I wie pan, co to jest znowu dość ciekawa analogia, bo ja często teraz dostaję pytanie właśnie od nowych pracowników, czy od kogoś, kto chce osiągnąć jakieś, rozwijać się w ISI, jak do tego wszystkiego należy podchodzić. I ja często mówię, że no tak naprawdę większość, niezależnie praktycznie od stanowiska, w którym się jest, to ta praca jest bardzo podobna do pracy takiego dziennikarza śledczego. Tak naprawdę wiemy, jakie jest pytanie, na które chcemy uzyskać odpowiedź, przynajmniej jakieś takie ryzy tego pytania, ale to od nas zależy, gdzie pójdziemy szukać tych informacji, z kim porozmawiamy, jak porozmawiamy, jakie pytania zadamy. I to tak naprawdę wygląda dokładnie tak samo, czyli my jeździmy po konferencjach, rozmawiamy z różnymi ludźmi, dzwonimy do nich, wysyłamy maile. I gdzieś tutaj...
Ale ten konkretny przypadek, to co, usiadł pan przy komputerze, wysłał pan maila, słuchaj Exxon, mam 18, wystrzelę 18, będziesz znał pokrywę lodu i dostał pan odpowiedź, czy inaczej?
Tak to wygląda z punktu widzenia tego jednego maila, ale tych maili powiedzmy było 1000. My wysłaliśmy tego maila, potem dostaliśmy odpowiedź, o, może jest to ciekawe. Kolejny mail, konferencja, spotkanie, telefon, spotkanie.
Dobrze, jest rok 2015, jest pierwszy duży kontrakt dla firmy, jest radość, można działać, można budować. Słuchajcie, tak jak na filmach to wyglądało?
Lepiej, tak? Dokładnie tak.
Ile dni było? Finlandia słynie z rozmaitych możliwości, ile takich dni radosnych było?
O nie, to radości było może jeden wieczór. Tak naprawdę trzeba się było bardzo szybko zabierać do pracy.
Dobrze, i kiedy nastąpił ten moment zero, czyli kiedy te 18 satelitów zaczęło działać? Ile czasu upłynęło? To nie dokładnie, że dzień, że 3 maja, ale...
To jest pierwszy satelita, zostaje wystrzelony w styczniu 2018 roku.
Skąd?
Z przylądka Chennai na Półwyspie Indyjskim.
I mamy jednego. Brakuje 17.
Zgadza się. I potem co jakiś czas kolejne są dodawane i tak naprawdę konstelacja 18 najprawdopodobniej znajduje się na orbicie, czyli 18 wystrzelonych satelit znajduje się na orbicie pod koniec roku 2021.
I one zaczynają wspólnie działać i wspólnie przesyłać dane.
Jak najbardziej. To się okazuje, że cały ten, ta koncepcja firmy, to co my robimy z tymi satelitami, zmienia się w czasie. Czyli w momencie, kiedy podpisujemy kontrakt 2015 do momentu, kiedy 18 satelita zostaje wystrzelony 2021, dużo różnych rzeczy się dzieje, jeżeli chodzi o koncepcję biznesową, jeżeli chodzi o sam Exxon, jeżeli chodzi o klientów. Bo warto pamiętać, że oczywiście ten kontrakt, który my podpisaliśmy, nie był kontraktem na zdjęcia wykonane z satelitów. To był kontrakt badawczo-rozwojowy na potwierdzenie pewnej tezy. I oczywiście ten kontrakt zostaje wykonany, on zostaje wykonany i zakończony jeszcze w roku 2015. Ten kontrakt oczywiście przedstawia pewną wizję i my cały czas do tej wizji dążymy. No ale jak już do tej wizji dążymy, to spotykamy się z nowymi klientami, mamy inne zapotrzebowanie, jak wystrzeliwujemy kolejne satelity, to się okazuje, że pewne rzeczy musimy usprawnić, więc ta idea, ta misja, ta wizja cały czas ewoluuje. I ta ewolucja tej wizji jest bardzo ciekawa, ponieważ jest to dość nowy sposób prowadzenia biznesu jako taki. Nie zakładamy 5-letniego planu i wykonujemy, tylko ten plan nam non-stop ewoluuje. To z angielskiego słowa nazywa się często agile. Agile way of company development.
Zamykamy teraz drzwi, bo to tak. Jest niemiły dźwięk. Takie dźwięki pewno są przy okazji podboju kosmosu, no bo to taki mechaniczny dźwięk pykania i zamykanych drzwi, a drzwi muszą być zamknięte w każdej rakiecie, jeśli rakiety w ogóle posiadają drzwi, bo nigdy nie byłem w rakiecie i nigdy nie podróżowałem. Nie, w kosmosie to właściwie podróżujemy cały czas, no bo w końcu Ziemia też szybko się kręci i ma dużo przed sobą do zrobienia w ciągu całego roku. No dobrze, to są ten, ustawiają się klienci, przychodzą klienci, są satelity, czyli wchodzicie na poziom jako firma, na poziom taki firmy globalnej, firmy rozpoznawalnej na całym świecie.
Jak najbardziej. My tak naprawdę na początku to w ogóle jesteśmy postrzegani jako taki trochę szalony pomysł grupy studentów. Ten szalony pomysł przeradza się w rzeczywistość właśnie w 2018 roku. Wtedy jakby gdzieś pojawia się pewna wiara. To był dość ciekawy moment dla nas, ponieważ po tym, jak opublikowaliśmy pierwsze zdjęcie wykonane z satelity X1, czyli z tego pierwszego satelity, dostajemy dość nietypowy telefon, telefon z NASA, a nie z NASA, tylko przepraszam, ze Stanów Zjednoczonych, z Muzeum Kosmosu w Waszyngtonie. No i oni proszą nas o wysłanie im kawałka takiej reprodukcji tego satelity, żeby mogli go umieścić tak naprawdę na wystawie jako kolejny krok ludzkości, który został podjęty w rozwoju technologii kosmicznych. Tak faktycznie takim dużym to było zaskoczeniem dla całości, powiedzmy, świata kosmicznego, że da się zbudować satelity z radarem specyficznie, który byłby na tyle mały i na tyle tani, że my faktycznie zostajemy poproszeni o to, żeby część tego satelity została tam wysłana.
To ja nie dopytałem, na czym ta wasza przewaga polegała, na czym ta różnica polegała, dlaczego wy zostaliście wybrani?
Ponieważ no i tutaj na przykład dochodzimy do całej tej koncepcji, czemu ten projekt, czy ten satelita jako taki jest wyjątkowy. I na czym ta jego wyjątkowość polega? No bo on tak naprawdę wykonuje zdjęcia. Nie jest to jedyny satelita, który wykonuje zdjęcia. Tutaj oczywiście warto powiedzieć, że są różnego rodzaju zdjęcia, które wykonujemy. My wykonujemy zdjęcia tak zwanym radarem, czy instrumentem radarowym, bardzo specyficznie nazywanym radar apertury syntetycznej. Zdjęcia radarowe różnią się od zdjęć optycznych.
I to jest pana pomysł?
Sam radar, czy radar apertury syntetycznej, nie jest moim pomysłem. To można to porównać do... wydaje mi się, że takie najczęstsze porównanie, którego my używamy, to jest aparat fotograficzny nie jest naszym pomysłem. Ale zminiaturyzowany aparat fotograficzny w telefonie komórkowym jest naszym pomysłem. Sama idea wykonywania zdjęć aparatem fotograficznym nie jest nowa, ale wykonywanie czy umieszczenie aparatu fotograficznego w telefonie komórkowym, który jest na tyle mały i pozwala nam wykonać zdjęcie za każdym razem, gdzie gdzieś jesteśmy, jest samo w sobie ideą nową. I tak naprawdę tak wygląda ten pomysł miniaturyzacji. Tak? Czyli my przenosimy się z takiej domeny, w której całe państwo musi pracować na to, żeby zbudować jednego satelitę, do domeny, w której grupka kilkudziesięciu studentów z względnie małą ilością dofinansowania jest w stanie wybudować system czy technologiczny obiekt, który ma bardzo podobne możliwości do tego obiektu, który kiedyś całe państwo musiało budować. I to się często mówi o tym, że ta miniaturyzacja jest na poziomie rzędu czy dwóch rzędów wielkości. Czyli kiedyś coś, co ważyło tonę, teraz waży 100 kg. Kiedyś coś, co kosztowało setki milionów dolarów, kosztuje dziesiątki milionów dolarów, czyli mamy tak naprawdę dziesięciokrotność zmniejszenia zarówno kosztów, jak i wagi, jak i wielkości tego obiektu, który tak naprawdę ma bardzo porównywalne parametry czy możliwości techniczne.
To wróćmy do tego Muzeum Kosmosu Amerykańskiego i co dalej?
My wysyłamy oczywiście taki prototyp czy kopię anteny, która poleciała w kosmosie. Ten incydent się kończy jako taki, ale kolejne rzeczy oczywiście, potem dostajemy dofinansowanie, tak? Potem już jest jakby seria takiego standardowego, powiedzmy, dość wzrostu czy rozwoju firmy, w której przychodzą inwestorzy, często inwestorzy właśnie z Doliny Krzemowej, i ci inwestorzy oferują dofinansowanie w zamian za część firmy, tak to zawsze działa. No i firma oczywiście to dofinansowanie zgadza się na takie dofinansowanie i zaczyna się rozwijać, zaczyna rosnąć, zaczyna rozwijać technologię, zaczyna wystrzeliwać więcej i kolejne satelity.
Jest taki człowiek dosyć znany, nazywa się Musk. 20 tysięcy satelitów chce teraz wystrzelić. Czy z nim jest jakaś relacja waszej firmy?
Bezpośrednio dość mała, ale pośrednio oczywiście najwarto powiedzieć, że jedną z największych takich firm w konglomeracie pana Muska jest firma SpaceX, która oferuje rakiety. My rakiety czy miejsce na rakietach kupujemy bardzo często, właściwie cały czas. Zwykle korzystamy z 4 do 5 wystrzeleń rocznie i to są w większości rakiety budowane i udostępniane nam przez firmę SpaceX, więc jak najbardziej ta relacja gdzieś istnieje. To powiem szczerze tak, że przemysł kosmiczny jest na tyle małym światem, że właściwie każdy z każdym gdzieś ma jakieś połączenia.
No, czy firma to nasze lodowe oko? Jest tak, że ona jest, rozumiem, jest wszędzie rozpoznawalna tam, gdzie buduje się satelity, tam, gdzie lata się w kosmos.
Myślę, że jeżeli chodzi o przemysł kosmiczny, jak najbardziej.
To jest ten rok 21. Mamy 18 satelitów wystrzelonych. A teraz jaka? Teraz jest rok który?
22.
I co teraz się dzieje? A to niedawno było ten 21.
Jak najbardziej, jak najbardziej. Choć to jest wszystko względne, bo z mojego punktu widzenia wydaje się, że bardzo dawno, ponieważ my już zdążyliśmy osiągnąć mnóstwo rzeczy od zakończenia poprzedniego roku.
No w tym roku
nam na przykład wystrzeliliśmy kolejne 7 satelitów.
Które pozwalają na co?
Na jeszcze częstsze obserwacje. A niektóre z tych satelitów nie są nasze. Czyli to są satelity, które zostały wystrzelone na zlecenie klienta.
Nie wasze, ale waszej produkcji.
Naszej produkcji.
A gdzie się produkuje te satelity?
Za drzwiami tutaj.
Tak? Ktoś ma śrubokręt, ktoś ma...
Tak? Jak najbardziej. Myślę, że możemy się zaraz po wywiadzie wybrać na szybkie zwiedzanie. A my tak naprawdę mamy największe nasze 2 centra produkcyjne. I zresztą tak często się mówi o naszej firmie, że jest to polsko-fińska firma ISAI. To jest Warszawa i Helsinki. I tam faktycznie... Ktoś ma śrubokręt, ktoś ma klucz, ktoś ma taśmę klejącą i oczywiście ktoś ma dużo bardziej wyrafinowane narzędzia czy elementy i z tego faktycznie składa się te satelity i składa się je w większości tutaj w naszym biurze.
Czyli w Warszawie też jest oddział albo też jest część firmy?
Bardzo duża część firmy, jak najbardziej. W centrum Warszawy.
No dobrze, czy już powiedzieliśmy, na czym ten rozwój od 21 do 22 roku polegał?
To jest oczywiście taki rozwój już dość trudny do uchwycenia jednym zdaniem, ponieważ firma pod koniec 2021 firma jest już dość duża, więc ma wiele gałęzi swojej działalności. Ten rozwój jest częścią każdej z tych gałęzi, tak? Czyli mamy nowe produkty, jeżeli chodzi o katastrofy naturalne, budujemy nowe satelity jako takie, zarówno satelity do użytku wewnętrznego, jak i dla klientów zewnętrznych. Otwieramy na przykład nowe biuro w Stanach Zjednoczonych, otwieramy nowe biuro w Hiszpanii, więc to jest już taki rozwój dość szeroki.
A czy też jest gdzieś tutaj miejsce, gdzie się monitoruje, gdybym zadał pytanie o powódź w Pakistanie albo o pożar w Chinach, to jest tutaj taki podgląd w czasie rzeczywistym, żeby zobaczyć, co tam się dzieje?
Znowu tak, z ciekawości taki podgląd jest w Warszawie.
I tam można podejrzeć?
Z Warszawy, z Centrum Sterowania Satelitarnego w Warszawie, a wszystkie, cała nasza konstelacja jest sterowana 24 godziny na 7. I dokonywane są tak zwane analizy tych zdjęć, czyli jakby to centrum analizy czy rozpoznania obrazowego też znajduje się tam. Tutaj jest część tych osób, które się tym zajmują. Jest również drugie centrum zarządzania satelitami, które jest tak naprawdę już teraz używane tylko w sytuacjach kryzysowych. A to główne jest właśnie w Warszawie i ten główny zespół związany z analizami jest również w Warszawie. Ale jak najbardziej to wszystko, jako że obecnie mimo wszystko technologia pozwala, żeby to było dostępne wszędzie, jak najbardziej można to podejrzeć i my to często podglądamy, bo jest to część naszej pracy, która też jest bardzo ciekawa.
Ciekawa, bo?
Ponieważ obserwujemy w czasie rzeczywistym wydarzenie na całym świecie.
I co to znaczy czas rzeczywisty? Czy to jest tak, jak my obserwujemy mecz siatkówki i teraz, kiedy zdobywamy punkt, to zdobywamy punkt? Czy taka sama jest obserwacja z kosmosu 1:1 albo prawie 1:1?
Jeszcze nie.
A jakie jest opóźnienie?
Zwykle tam są dwa takie główne opóźnienia. Między wykonaniem zdjęcia a dostępem do zdjęcia, czyli pomiędzy momentem, kiedy satelita przeleci nad pewnym obszarem, wykona to zdjęcie, a tym zdjęciem, powiedzmy na moim komputerze, to jest zwykle około pół godziny czasu. A pomiędzy pierwszym zdjęciem wykonanym, czy jednym zdjęciem wykonanym przez satelitę, a kolejnym zdjęciem, czyli tak naprawdę kolejną klatką w naszym filmie, czy w naszej obserwacji, zwykle upływa od 2 do 3 godzin.
Ale czy to jest w ogóle najszybsza relacja między satelitą i komputerem, jaka jest na świecie, czy są...
Jak najbardziej. Rząd wielkości szybszy niż gdziekolwiek indziej.
Czyli nikt nie ma. NASA, Stany Zjednoczone, Armia Amerykańska...
Jeżeli chodzi o zdolności obrazowania radarem, to faktycznie tak jest. Firma ICEYE posiada w tym momencie największą konstelację satelitów z radarem, czyli z tym urządzeniem radar aportury syntetycznej. Nie tylko największą, no to nie jest konstelacja, która jest większa o jeden, tylko to jest konstelacja, która jest na przykład 5 razy większa, 6 razy większa niż kolejna największa konstelacja. My mamy również sieć stacji naziemnych, która jest bardzo gęsta i pozwala nam te zdjęcia otrzymywać wyjątkowo szybko. Więc tak, jeżeli chodzi o zdolności obrazowania z najwyższą częstotliwością, jeżeli mówimy o zdolnościach obrazowania radarowych, to faktycznie my tutaj mamy dostęp do zdolności, do których, przynajmniej jeżeli chodzi o zdolności, które są publicznie dostępne, nikt inny nie ma dostępu.
Mówi się dużo na temat wojny w kosmosie. Coś pan o tym wie?
Oczywiście. Jest mi to temat znany. I to jest taki temat jeszcze nie bardzo sprecyzowany, ale na pewno warto zwracać na niego uwagę. Ja nie powiedziałbym, że my jesteśmy częścią jeszcze jakiejkolwiek wojny w kosmosie. Jeżeli ja bym miał oceniać, to taka wojna się jeszcze nie dzieje. Na pewno jest jakiś wyścig, jeżeli chodzi o zdolności kosmiczne. Jeszcze żadnych, powiedzmy, ofensywnych ruchów, czy mało tych ofensywnych ruchów zostało wykonanych w stronę satelitów obcych krajów. Właściwie to chyba takiej sytuacji ja nie znam. Ale jest to na pewno, wydaje mi się, że z czego kraje zaczynają sobie zdawać sprawę, to tak jak kiedyś odkryliśmy, że przestrzeń powietrzna jest kolejną domeną zarówno działań cywilnych, jak i działań militarnych, to okazuje się, że zaczynamy sobie zdawać sprawę, że przestrzeń kosmiczna jest dokładnie taka sama. Czyli jest również, tak jak się często mówi, czwartą domeną działań cywilnych i działań militarnych.
A jak to jest z punktu widzenia prawa międzynarodowego?
No niestety znowu jest to sytuacja, która jest bardzo niejasna. Prawo międzynarodowe tak naprawdę jest tylko i wyłącznie pewną konwencją ONZ, która zabrania wystrzeliwania broni i zabranie wystrzeliwania broni ofensywnych, jak i zabranie wystrzeliwania materiałów nuklearnych na orbitę. Oczywiście jak konwencja, no jest ona trochę trudna, jeżeli chodzi o powiedzmy weryfikację, czy została przestrzegana. Znowu troszeczkę inaczej podchodzi się do tego z punktu widzenia, jeżeli kraj by miał taką rzecz wykonać, ani jeżeli chodzi o firmę prywatną. Z naszego punktu widzenia oczywiście my nigdy takich rzeczy nie robimy i nie wydaje mi się, że żadne firmy prywatne robią, ale no tutaj warto powiedzieć, że takie prawo międzynarodowe jest bardzo niejasne i na pewno nie ma go zbyt dużo, jeżeli chodzi o jak zarządzać przestrzenią kosmiczną.
I nie ma limitów. Ile na przykład Stany Zjednoczone mogą mieć 100 satelitów, Chiny 84, Rosja 93, a Polska 9 i Finlandia.
Żadnych takich limitów nie ma.
Pytam o wojnę w kosmosie, bo właściwie obserwując choćby wojnę na Ukrainie, to widać, że informacje, które płyną z kosmosu, są informacjami tymi najcenniejszymi, które mogą zdecydować o tym, kto wojnę wygra.
To prawda. Myślę, że ten konflikt, który oczywiście jest niesamowicie nieszczęśliwy i ja zawsze miałem nadzieję, że się nigdy nie wydarzy, na pewno pokazuje zdolności tej domeny kosmicznej jako takiej, tak? Ponieważ widzimy, że możliwość pozyskiwania informacji, zwłaszcza poza liniami wroga, czyli jakby za linią wroga, jest po pierwsze niesamowicie wartościowa, a właściwie czasami krytyczna, a po drugie nie ma żadnych innych rozwiązań technologicznych, które byłyby w stanie nam takie informacje dostarczyć. I tutaj jest akurat coś bardzo ciekawego, bo to jest oczywiście dłuższa dyskusja, ale pytanie można byłoby sobie zadać, czemu operacje w przestrzeni powietrznej nie są w stanie nam dostarczyć takich informacji. No i tutaj znowu dochodzimy do sytuacji, w której po prostu zdolności obrony przeciwpowietrznej doszły do takiego poziomu, kiedy tutaj dominacja przez jedną czy przez drugą stronę jest właściwie niemożliwa, więc użycie jakiegokolwiek rozpoznania powietrznego dziesiątki kilometrów poza liniami wroga okazuje się niemożliwe. Jedynym tak naprawdę rozwiązaniem, które pozostaje nam, które umożliwia nam podglądanie tego, co się dzieje, czy jakiekolwiek zdobywanie informacji na temat tego, co się dzieje poza samą linią frontu, to są technologie kosmiczne. I no, ta wojna bardzo szybko wzięła to pod uwagę i zaczęła korzystać nie tylko z tych technologii, które są dostępne niejawnie, ale również z technologii komercyjnych. Widzimy tutaj duże zaangażowanie różnego rodzaju firm, głównie ze Stanów Zjednoczonych, no ale jest też oczywiście zaangażowanie firmy ISI do pewnego poziomu. Na pewno jest to konflikt, który będzie bardzo często brany pod uwagę jako przykład i trochę taka lekcja, jak należy z tych technologii korzystać.
Czyli można powiedzieć, że po tej drabinie już przeszliśmy ponad atmosferę, jeśli chodzi o wojny, które toczą ludzie. I to też była informacja publiczna, że właśnie pana firma udostępniła dane z satelity ukraińskiemu wojsku.
Zgadza się.
Korzysta z tego ukraińskie wojsko? Nie trzeba odpowiedzieć na to pytanie.
To jest oczywiście tak, ja nie mogę potwierdzić, czy to jest jak i w jakiej ilości z tego jest korzystane, ale oczywiście no, zakup był, tak jak pan wspomniał, jest to informacja publiczna, więc jeżeli zakup się odbył, to wydaje mi się, że korzystają.
Na początku naszej rozmowy powiedział pan, że wiele zależy od wyobraźni, wiele zależy od chęci. Myśląc o tym, co zdarzy się w najbliższej dekadzie, jeśli chodzi o podbój kosmosu, to co bierze pan pod uwagę? 1, 2, 3. Lot na Marsa. To takie podpowiedzi jak telefon do przyjaciela. Lot na Marsa, B, od lądowanie na tej ciemnej stronie Księżyca, koniec cywilizacji na skutek rozmaitych katastrof.
Nie, wie pan co, jeżeli chodzi o kolejną dekadę, ja może trochę odpowiem odwrotnie niż większość osób o tym często myśli. I trochę powiem, może uargumentuję, dlaczego w ten sposób. Bardzo często, kiedy myślimy o kosmosie, myślimy o tych wszystkich zastosowaniach, które są tak szalenie dalekie. Mars, Jowisz nawet często myślimy dalej, tak, przynajmniej Księżyc. To z tym nam się kojarzy kosmos. To są te wielkie projekty, które pobudzają wyobraźnię. Okazuje się, że kosmos to jest zdecydowanie więcej. Jest ta warstwa kosmiczna, która tak naprawdę pomaga nam w życiu codziennym, mimo że bardzo często o tym nie myślimy. Jest to ta warstwa kosmiczna, która jest, od której jesteśmy dużo bardziej zależni niż od jakichkolwiek lotów na Marsa. I tutaj oczywiście obserwacja Ziemi jest dobrym przykładem, ale myślę, że takim najczęstszym przykładem, który po prostu jest pomijany, jest sygnał GPS, czyli możliwość lokalizacji swojej pozycji kiedykolwiek, w którymkolwiek miejscu na świecie, z bardzo dużą dokładnością, właściwie w czasie rzeczywistym i w trzech wymiarach. I tutaj warto nie zapominać o tym, że nie byłoby hulajnóg do wypożyczania, nie byłoby Ubera, nie byłoby Google Mapsów z możliwością kierowania, gdyby Armia Stanów Zjednoczonych nie wystrzeliła konstelacji satelitów GPS i nie udostępniła sygnału publicznie. Więc...
Ale jak to jest, że w czasie rzeczywistym to dociera, a pana nie?
Tutaj oczywiście to jest też tu dłuższy wywód technologiczny byłby niezbędny, ale no jest to inny serwis i aby zlokalizować nadajnik, a właściwie żeby odbiornik się mógł sam zlokalizować, ten sygnał nie jest potrzebny tak mocny jak do wykonania zdjęcia. Więc nie potrzebujemy aż tyle energii, te satelity mogą być dalej i mogą pokrywać znacznie większy obszar. Każdy satelita jest w stanie pokrywać znacznie większy obszar, więc w tym momencie konstelacja tylko 24 satelitów wystarczy, żeby cały świat był pokryty non-stop. To jest oczywiście niemożliwe, jeżeli chodzi o obrazowanie, ale myślę, że właśnie takim pierwszym naszym krokiem, jeżeli chodzi o podbój kosmosu z punktu widzenia cywilizacji, to było umożliwienie i udostępnienie zdolności lokalizacyjnych właśnie komercyjnemu odbiorcy. I teraz tak naprawdę my jesteśmy świadkami czegoś, co się dzieje i często o tym nie myślimy. Dwie kolejne podobne rewolucje są w trakcie. Rewolucja numer dwa, czyli zdolności komunikacyjne dla każdego użytkownika na całym świecie, niezależnie gdzie jest, czyli internet na żądanie, niezależnie w żadnej infrastruktury światłowodowej nie będzie potrzebne. Wszystko to infrastruktura kosmiczna. Trzecia rewolucja, której my jesteśmy częścią, nie tylko świadkiem, to właśnie obserwacja Ziemi w bardzo wysokiej rozdzielczości i już tutaj mówimy o czasie rzeczywistym. Czyli teraz jak rozmawialiśmy, to tak, faktycznie zajmuje to 20 do 30 minut. Kolejne zdjęcie co 2-3 godziny. A myślę, że za 10 lat, jeżeli powtórzymy ten wywiad, to będziemy patrzyli na zdolności zdjęcie dostępne w czasie rzeczywistym, kolejne zdjęcie może co 5 minut. I ta obserwacja całego globu w czasie rzeczywistym zmieni tak równie wiele w naszym życiu, jak zmienił GPS, jak się pojawił.
Bo co zmieni?
I tutaj jest bardzo ciekawa anegdota. Takie rzeczy się szalenie ciężko przewiduje. Oczywiście ja odpowiem na to pytanie, jeżeli chodzi o kilka przykładów tego, co można przewidzieć, ale proszę sobie wyobrazić, że w momencie, kiedy to pytanie zostało zadane sztabowi właśnie Armii Stanów Zjednoczonych, pod pytaniem, czy będziemy pobierali opłaty za sygnał GPS, czy czy damy dostęp do sygnału GPS za darmo, jeżeli chodzi o użytkownika komercyjnego, czy będziemy za to pobierali opłatę. A no i pytanie właśnie padło, czy jesteśmy w stanie wyobrazić sobie jakieś rzeczy, na które ten sygnał będzie w stanie zmienić, jakiegoś typu zastosowania, które taki sygnał może mieć. No i zapadła głęboka cisza. W pewnym momencie jeden z generałów wstał i powiedział: wiecie panowie, no ja myślę, że to by się mogło przydać do poszukiwania piłeczek golfowych. I to był jedyny pomysł, który ci wszyscy generałowie byli w stanie wymyślić na tym spotkaniu. No i wtedy spotkanie, jak już się zakończyło, to szef powiedział: no panowie, jeżeli tylko piłeczki golfowe przychodzą nam do głowy, no to nie będziemy za to pobierali opłat. 30 lat do przodu i tak naprawdę większość jakichkolwiek systemów, które znajdują się na zewnątrz, a często nawet już wewnątrz, korzysta z sygnału, darmowego sygnału GPS, którego 30 lat wcześniej nie byliśmy w stanie przewidzieć nic.
Jak powiedział pan w jednym z wywiadów, że Polska, teraz już o Polsce rozmawiam, że Polska może znaleźć swoją własną niszę w tym globalnym świecie, czyli niszę kosmiczną. Miał pan na myśli swoją firmę, czy miał pan na myśli coś więcej?
Tutaj oczywiście ja, wydaje mi się, zawsze zachęcałem do...
Ale kogo?
W tym momencie zachęcam tak naprawdę jakiekolwiek instytucje publiczne i rządowe. Dlaczego, można by się było zapytać? Oczywiście ja również zachęcam wszystkich przedsiębiorców, naukowców, profesorów i uczniów, ale jeżeli chodzi o nich, no to oni jak najbardziej powinni cały czas zastanawiać się, co można zrobić. Mimo wszystko kierunek rozwoju technologii jest w pewien sposób kreowany poprzez zapotrzebowanie i dofinansowanie. Jeżeli nie ma pieniędzy, które idą za jakimiś wymaganiami do rozwoju technologii, no to też to niestety, to nie jest tak, że to się nigdy samo z siebie nie stanie, ale na pewno nie będzie podążało z taką prędkością, z jaką powinno, żeby mogło osiągnąć sukces na arenie międzynarodowej. Tak? Czyli no, jakby zależność jest prosta. Dofinansowanie rozwoju technologicznego.
No dobrze, ale pana przypadek jest inny, bo pan nie zaczął pukać do drzwi gabinetu w Finlandii czy w Polsce, tylko zupełnie inną drogę wybrał. Drogę komercyjną.
To prawda. Oczywiście tutaj w tej naszej całej historii komercyjnej jest etap przed kontraktem komercyjnym, kiedy firma otrzymuje dość spore dofinansowanie rządowe
od rządu Finlandii
na rozwój tej technologii.
W ogóle Finowie są bardzo czuli, jeśli chodzi o rozwój technologii.
Bardzo.
To znaczy, są otwarci na to. Jest łatwiej tutaj niż w Polsce.
To jest to trochę trudne stwierdzenie z mojego punktu widzenia, ponieważ ja nie robiłem tego nigdy w Polsce, więc ciężko mi porównywać. Moja wiedza, jeżeli chodzi o system fiński, jest na pewno dużo bardziej, dużo głębsza niż jeżeli chodzi o system polski, ale jeżeli ktoś, powiedzmy, bardzo chciałbym, żebym ja jakoś takie twierdzenie potwierdził lub zaprzeczył, to powiedziałbym, że tak, że jest łatwiej mimo wszystko obecnie w Finlandii niż jest w Polsce. Ze względu na to, że rozwój technologii, przynajmniej specyficznych działów technologii, jest bardzo konkretnym celem rządu, nie tylko jednego, ale wielu rządów fińskich.
A na takim poziomie instytucjonalnym, rządowym, czy ma pan kontakt z Polską, czy nie?
Oczywiście na pewnym poziomie tak. Mamy kontakt z Polską Agencją Kosmiczną. To jest to, czy my mamy bardzo duże biuro w Polsce, to warto o tym wspomnieć, więc ten kontakt istnieje. Ten kontakt tak naprawdę z żadnym rządem nie ma jakiegoś takiego bardzo sformalizowanego kanału kontaktu, ale te kontakty jak najbardziej
są. Czy ktoś korzysta z pana doświadczenia? Czy panu są zadawane pytania? Czy do pana są kierowane jakieś prośby?
Tak. Są. Myślę, że że jeżeli chodzi o moją chęć pomocy, to ja byłbym w stanie zrobić dużo więcej.
To już na zakończenie prozaicznych parę pytań. Ile osób zatrudnia firma?
A teraz wszystkich pracowników, jeżeli chodzi o cały świat, jest powyżej 500.
Gdzie płaci podatki?
Biorąco, no głównie płaci podatki w Finlandii i w Polsce. Dwa największe biura i centra wydatkowe są Helsinki i Warszawa, czyli Finlandia i Polska.
Kiedy wchodzi na giełdę?
Tego jeszcze nie wiadomo.
Jakie jest pana marzenie?
Wie pan co, obecnie moje takie, myślę, pierwsze marzenie to faktycznie ja bym chciał, żeby dostęp do technologii kosmicznych był na tyle prosty i tani, żeby każda pojedyncza osoba na całym świecie była w stanie używać go do podejmowania lepszych decyzji czy analizy jakichś decyzji, które oni chcą podjąć. Ponieważ no, tak naprawdę co my dostarczamy, to są informacje. Informacje, które pozwalają nam na lepsze zrozumienie środowiska, w którym operujemy i podjęcie dużo lepszych decyzji. I to jest pewne narzędzie. I my to narzędzie chcielibyśmy udostępnić jak najszerszej grupie ludzi.
Zadałem panu na samym początku naszej rozmowy pytanie o to, pana pierwsze pytanie i pana pierwsze kosmiczne zdziwienie, po to, żeby próbować prześledzić pana, którędy biegnie pana myśl, bo pan myśli, ja też myślę, ale ja nigdy nie wybuduję satelity, więc chciałem wiedzieć, gdzie popełniłem błąd, w którym miejscu.
A wie pan co, ja nie wiem, czy nazwałbym to błędem, ale...
No jak wędruje myśl, żeby powiedzieć, no dobra, tą śrubkę przykręcę gdzie indziej i będzie wynalazek? Czy to jest abstrakcja, muzyka na przykład powstaje, prawda, na pewnym abstrakcyjnym poziomie, matematyka, drugi abstrakcyjny poziom, a teraz pan, którędy jedzie pan windą matematyki, słucha pan Bacha, jak to się dzieje?
To na pewno jest trochę tak, że jeżeli jest i wszystko faktycznie zaczyna się od jakiegoś marzenia, które potem musi być zrealizowane z taką wielką ilością fascynacji.
To prawda, to odpowiada pan zewnętrznie. Ja chcę od wewnątrz to zobaczyć. No tak jak się mechanizm ogląda. No ogląda pan jakby pan, mówię, marzenie. No patrzy pan na mechanizm i mówi pan, ten mechanizm marzy. Mechanizm myślenia. Co pan do czego dodał? Skąd się to w panu wzięło?
A co, to naprawdę są trudne pytania. I ja nie wiem, jak łatwiej to odpowiedzieć. To trochę jest, to naprawdę nie jest... Wydaje mi się różne od takiego procesu kreatywnego, jeżeli chodzi o tworzenie muzyki, czy jeżeli chodzi o tworzenie nowych wzorów matematycznych. My, czy ja na przykład, i myślę, że Pekka i dużo innych osób tutaj, jest na tyle skupionych i zafascynowanych tym pomysłem, który ma gdzieś zaistnieć. On nie jest jeszcze... On nie jest taki, on nie jest gotowy, on nie jest wyrafinowany, on nie jest to nie jest obraz, który jest ostry, ale cały czas ta idea i ten pomysł gdzieś istnieje wewnątrz głowy i myśli się o nim cały czas i myśli. I jak zaczynamy, jeżeli cały czas o nim myślimy, to nagle okazuje się, że przedmioty dnia codziennego, które nas otaczają, zaczynają się składać w odpowiedzi na to, jak taki przedmiot można zbudować. Ja tutaj pokażę zresztą państwu, jak wiele rzeczy takich jak szczoteczka do zębów, taśma miernicza, okazały się albo służyć, albo tak naprawdę być częścią samego końcowego produktu.
To już naprawdę na zakończenie. Powiedział pan o szczoteczce do zębów, to zapytam o Tolkiena i o mity fińskie. Czy są panu obce, czy też, czy nie?
a Tolkien na pewno nie jest mi obcy. A mity fińskie nie są mi równie dobrze znane jak Tolkien, ale nie są mi obce również.
Czyli jednak Władca Pierścieni jakoś tu jest obecny.
Jak najbardziej. Władca Pierścieni wszędzie musi być obecny.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Rafał Modrzewski, współwłaściciel firmy jakiej?
ISAI.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Wielka Wyprawa Trójmorze. Partnerem wspierającym Wielką Wyprawę Trójmorze jest Fundacja PKO Banku Polskiego.